Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Są z nami pan Robert Mołdach i pan profesor Jarosław Federowski. Panowie, to by nam podpowiadało taką sugestię, że jednak jakiś stopień koordynacji centralnej całego systemu i takiej organizacji nadzorującej wszystkie szpitale się przydaje.
Zdecydowanie, tak, bo to w tę stronę powinniśmy myśleć. Cały czas, nim jeszcze poruszymy ten kontekst koronawirusa, proszę zobaczyć, jakie przez ostatnie lata w perspektywach tych unijnych, w których żyjemy, siedmioletnich perspektywach programowania i wydatkowania środków, jakie mieliśmy problemy w koordynowaniu wydatków, zarówno tych płynących ze strony, ze środków wspólnotowych, ze środków strukturalnych, jak i tych polskich. Jest wiele przykładów takich, których, no mówiąc najdelikatniej, nie wydawaliśmy tych środków optymalnie, tworzone były nakładające się struktury i to jest lekcja, którą jako kraj, jako organizatorzy systemu ochrony zdrowia wszyscy wynieśli i pytanie, na które jednak nie zdążyliśmy odpowiedzieć, to kto ma zapewnić tę koordynację, tak? Bo taki system scentralizowany całkowicie pewnie jest trudny na szybko i do wyobrażenia i do wprowadzenia.
On ale jest scentralizowany w sensie jednego płatnika.
Natomiast nie jest scentralizowany w obszarze, nie wiem, decyzji inwestycyjnych,
zaopatrzenia,
rozwoju określonych rodzajów usług. On momentami, mieliśmy świetną dyskusję o trombektomii mechanicznej, gdzie mieliśmy od góry decyzję, tak? Pewną mapę, plan i inwestowanie, ale to są jednak, teraz w onkologii o tym dyskutujemy, ale jednak generalnie system wymaga pewnej, nazwijmy to w polskich warunkach, regionalnej koordynacji, pewnego konsensusu właścicieli, decydowania, w jaki sposób to się dzieje. I my tak naprawdę nie wytworzyliśmy takich mechanizmów, forum, ciał wypracowywania takiego konsensusu. Mamy przykłady, gdzie na poziomie pojedynczych dwóch czy trzech szpitali jest olbrzymi problem z wypracowaniem tego konsensusu. Który szpital czym się zajmuje, który z czego rezygnuje. Jest sukces, gdy się uda, nie wiem, procedury ostre, w cudzysłowie, przenieść do innego szpitala, a drugi skoncentrować na procedurach długoterminowych. Także my przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie i bardzo szybko na nie odpowiedzieć, w jaki sposób koordynujemy działalność podmiotów leczniczych, tu rozmawiamy o szpitalach, w jaki sposób koordynujemy ich inwestycje i ich rolę. I wydaje mi się, że takiego narzędzia nie mamy. Teraz, w momencie kryzysu, gdy się pojawił koronawirus, tę koordynację, wydaje się, przejmuje taki duet wojewoda plus marszałek, tak? A przynajmniej tak być powinno.
No tak powinno być.
Tak, wojewoda plus marszałek. Można dyskutować, czy to ciało powinno być szersze, bo jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób są określane priorytety zdrowotne, to ten zespół do spraw określania priorytetów zdrowotnych, który się raz na pewien czas zbiera i dyskutuje te priorytety zdrowotne, to on jest szerszy. Mamy tam przedstawicieli innych poziomów szpitali i mamy przedstawicieli także szpitali klinicznych, instytucji naukowych, ale generalnie minimum, które powinno być w tej koordynacji, to jest jednak wojewoda i marszałek, bo oni szczególnie wojewoda w momencie działań antykryzysowych ma odpowiedzialność związaną z zabezpieczeniem, czy zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, a marszałek dysponuje środkami tym dotem. Oczywiście też inni właściciele. Pytanie o skoordynowanie tego wydaje się bardzo trudne. Teraz nawet jeżeli mówimy o konkretnie, jeżeli pojawiają się środki, czy unijne, bo mamy działania ze strony Komisji Europejskiej, deklarację pani przewodniczącej von der Leyen o uwolnieniu pewnych reżimów wydatkowania tych środków i właściwie wydatkowanie na hasło koronawirus. To pytanie, które należy sobie zadać, kto w jaki sposób zapewni, że te środki będą mądrze wydane, optymalnie wydane. Tak? Bo każdy będzie argumentował, że potrzebuje jednego, drugiego, trzeciego i w lokalnej perspektywie lokalnych potrzeb i lokalnego oceniania sytuacji to będzie na pewno wydatek słuszny. Natomiast z perspektywy globalnej, wojewódzkiej koordynacji to takie uwolnienie środków musi jednak podlegać jakiejś formie kontroli, decyzji merytorycznej i odgórnej koordynacji, bez względu na to, kto jest właścicielem.
Czyli tych map potrzeb zdrowotnych pomnożonych przez Jowisza.
Ale tak naprawdę one są tylko źródłem wiedzy. Tak na koniec musi być osoba albo bardzo mały zespół mający odpowiedzialność za organizację, dysponujący budżetem, skoncentrowany gdzieś wokół tych dwóch postaci, wojewody i marszałka, we współpracy z lokalnymi interesariuszami. I im szybciej tego rodzaju schemat wypracujemy, tym lepiej będziemy walczyli, nie wiem, z koronawirusem, czy jakąkolwiek inną chorobą,
która się będzie... Z zawałami, z trombektomią, ze wszystkim.
Tylko, że jak tu siedzimy, doskonale wiemy, jak ciężko jest koordynować pomiędzy różnymi, jak granica powiatu zmienia optykę myślenia o profilowaniu szpitali czy koordynacji. Patrzę na pana profesora,
Pewnie tak. I te doświadczenia, chociażby moje z okresu, gdy zarządzałem spółką prowadzącą szpitale, to nawet w obrębie jednej spółki z uwagi na różne pozycje i stanowiska samorządów, trudno było w jakiś sposób zoptymalizować współpracę dwóch sąsiednich szpitali, aczkolwiek przykład jest chyba jeden z niewielu takich udanych, który był promowany, a wręcz wymuszony, czy też wspierany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja tutaj bym widział w przyszłości, bo wiadomo, że teraz mamy sytuację nagłą i mamy zarządzanie kryzysowe. Ja bym tutaj jednak widział ogromną rolę Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika. No to jest instytucja, której najbardziej zależy, a powinno zależeć na tym, aby świadczenia zdrowotne były wykonywane we właściwym czasie, właściwej populacji i odpowiedniej jakości. To jest też instytucja, która posiada całą masę informacji potrzebnych do oznaczenia potrzeb, bo wszystkie raporty przecież są w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest też instytucja, która posiada narzędzia na przykład do wspólnych zakupów, narzędzia o charakterze prawnym. No, jest to instytucja, która nie posiada zasobów i która w niejaki sposób jest pod pręgierzem, aby nie wzrastały tam wydatki administracyjne, co wydaje mi się jest właśnie negatywnie przeze mnie przynajmniej postrzegane, gdyż taka instytucja jak Narodowy Fundusz Zdrowia mogłaby tworzyć konsorcja koordynowanej ochrony zdrowia, konsorcja, w których to już fakt samej własności szpitala nie byłby tak istotny, a tym motorem współpracy, motorem konsolidacji byłyby właśnie zachęty ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. I w tym kierunku bym osobiście szedł, oczywiście w sytuacji opanowania kryzysu w przyszłości mógłby być to system wzorcowy. Niekoniecznie ogólnopolski, on mógłby być regionalny, na poziomie regionalnym, ale takim motorem tych przekształceń, konsolidacji powinien być w mojej opinii płatnik aktywny i płatnik, który byłby progresywny w kierunku poprawy sytuacji przez siebie ubezpieczonych obywateli.
Pan profesor Fedorowski podnosi niezwykle ważną rolę funduszu. To jest, myślę, że wielkie wyzwanie, którym rząd czy politycy muszą zdecydować, bo dotąd jednak Narodowy Fundusz Zdrowia był bardziej pozycjonowany w roli ciała wykonawczego, a przynajmniej ograniczony w swoim potencjale. Od pewnego czasu Narodowy Fundusz Zdrowia pokazuje swoimi działaniami, że ma potencjał do zupełnie innych działań i to należy jak najbardziej pochwalić działania pana prezesa Niedzielskiego. Pokazuje, że może być aktywnym uczestnikiem, tylko ja celowo nie wymieniłem obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia, bo chociażby gdy dyskutujemy o tym akceptowaniu inwestycji w regionach i opiniach, opinii o celowości inwestycji, którą dzisiaj wyraża prezes czy dyrektor oddziału regionalnego Narodowego Funduszu Zdrowia, to jednak pogląd polityków utrwalony, i żałuję, że jest taki utrwalony, jest taki, że jest to opinia pomocnicza. Na koniec decyduje wojewoda, a w sytuacji konfliktowej minister. Wydaje mi się, że niestety, znaczy mam nadzieję, że to może ulec zmianie, ale na chwilę obecną niestety ta sytuacja jest inna. Znaczy bardzo bym życzył...
Czyli budowalibyśmy pozycję NFZ.
Żebyśmy budowali pozycję NFZ.
Takiej prawdziwej agencji medycznej.
Prawdziwej agencji medycznej.
Że dopiero co ocaliliśmy NFZ przed likwidacją.
No
więc
tak, tak.
To
tak. No więc
druga droga.
Nie od razu Kraków zbudowany.
Nie, ale dlatego nie wymieniłem NFZ-u w tej dyskusji, bo żyję tu i teraz i w tym momencie mamy koronawirus, wojewodę, marszałka, olbrzymie problemy decyzyjne i włączanie to jeszcze dyskusji o roli NFZ-u w tym procesie wydaje mi się jednak dość dużym wyzwaniem. Natomiast jeżeli opanujemy, prawda, myślę, że tu się zgodzimy, że jeżeli opanujemy to całe wyzwanie, z którym się teraz, sytuację, z którą się teraz mierzymy, to ja absolutnie stoję po tej stronie opinii mówiących, że rola Narodowego Funduszu Zdrowia jako organizatora, jako nawet nie organizatora, koordynatora tych modeli opieki, tak jak pan profesor powiedział, tych regionalnego spojrzenia, ma wiedzę, ma pieniądze, ma odpowiedzialność, powinien mieć więcej też o budżecie, prawda, żeśmy rozmawiali, powinien mieć odpowiedni budżet i odpowiednie kompetencje, gdyż kto jak to, ale jemu zależy, przepraszam, mówię jemu, że jest duże J, tak, jemu, czyli tej instytucji powinno zależeć na tym, żeby te środki wydać jak najlepiej.
Zwłaszcza, że powinno mu zależeć dlatego, że tych środków w najbliższych miesiącach będzie mniej.
Będzie mniej.
Bo nie wiem, czy ktoś to już zauważył, ale Polacy przestali pracować, więc będą płacić niższe składki.
Tak, Polacy
ergo
przestali.
Budżet NFZ-u będzie niestety mniejszy.
Wzrost jego nie będzie taki, jak wszyscy się spodziewali. Dwa, ta epidemia kosztuje. Ta epidemia kosztuje, więc tym bardziej rola Narodowego Funduszu Zdrowia powinna być większa. I
Żeby
efektywność osiągnąć właściwą, tylko robię pewne zatrzymanie.
Zauważyłem, dlatego chciałem pomóc.
Tak, robię pewne zatrzymanie, bo z powodów, których nie do końca identyfikuję, tak, z powodów, których nie do końca identyfikuję, jednak od lat i to jednak nie uległo takiej zdecydowanej zmianie. Od lat rola Narodowego Funduszu Zdrowia jest stawiana jednak w drugim szeregu. To nie bez powodu.
NFZ ma słaby PR.
Ale dodajmy, że zauważcie panowie, że nadal dyrektorów oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje minister zdrowia, a nie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. To bardzo ogranicza kompetencje zarządcze, to jak sobie to uświadomimy. W dużym stopniu NFZ zostaje ograniczony w swoich kompetencjach i wydaje mi się, że i tak to, co dzisiaj osiąga, to jest znaczące. Natomiast ja bym postulował daleko idącą refleksję na temat wzmocnienia ustawowej, już nie tylko takiej organizacyjnej, praktycznej, ale ustawowo roli Narodowego Funduszu Zdrowia w planowaniu w inwestycji, w odpowiedzialność. Chociażby za to, jeżeli NFZ powie, że jego opinia jest negatywna, to nie może zostać przegłotowany przez wojewody, bo na koniec NFZ jest płatnikiem.
Tak.
Tak? To znaczy, to tak jakbyśmy mieli spółkę, w której Rada Nadzorcza mówi odpowiedzialnemu osobiście prezesowi tej spółki za to, że masz dokonać takiej inwestycji. Tak, no ale to na koniec ten prezes jest odpowiedzialny za tę spółkę, za tę pracę i nie może podjąć tej, uważa, że nie jest w stanie. Tak? Nie można zmuszać Narodowego Funduszu Zdrowia do realizowania rzeczy, na którego nie stać. Stąd uważam, że ta rola prezesa i całych struktur Narodowego Funduszu Zdrowia powinna być dużo większa, ale to się dopiero rodzi.
To pozostajemy optymistami. Optymistami dzisiaj pozostają
Robert Mołdach,
Jarosław Fedorowski
i Krzysztof Jakubiak. Bardzo dziękuję. Krótko z więzi na temat portalem zdrowie.pl.